Paweł Żuchowski, witam serdecznie, zapraszam na kolejny odcinek podcastu Ameryka z bliska, podcastu, w którym opowiadam o życiu w USA, polityce i gospodarce. Na wszystko w tej chwili wpływ ma epidemia koronawirusa. Sytuacja jest trudna i kryzysowa. Amerykanie tracą pracę, ustawiają się w kolejce po zasiłek i dziś o tym, jak teraz żyje się w USA. No to zaczynamy. Mieszkam i pracuję w Waszyngtonie. Z okna studia Radia RMF FM mam widok na amerykańską stolicę. Chyba najbardziej widoczną oznaką kryzysu jest brak samolotów lądujących na pobliskim lotnisku imienia Ronalda Reagana. W normalnych czasach co chwilę widzę przelatujące samoloty. Teraz, pijąc poranną kawę na przykład i spoglądając na Waszyngton, zdarza się, że nie zobaczę żadnej maszyny w ciągu 40 minut. A przecież to tutaj, do centrum politycznego świata, jak niektórzy nazywają amerykańską stolicę, każdego ranka przylatywali pracownicy wielu firm, ludzie na ważne spotkania, rozmowy i dyskusje. Lotnisko pękające w szwach jeszcze kilka miesięcy temu, teraz dosłownie świeci pustkami. Od początku epidemii koronawirusa po zasiłek dla bezrobotnych zgłosiło się prawie 30 milionów Amerykanów. Tylko w ostatnim tygodniu przybyło kilka milionów bezrobotnych. Ludzie są przerażeni tym, co się dzieje. Dlatego w wielu amerykańskich miastach zaczynają się protesty. Chcą wrócić do pracy, mają zobowiązania finansowe, plany i chcą je realizować. Nie ma się co absolutnie dziwić. Jak komentuje Associated Press, tempo i skala zwolnień zdają się dowodzić, że zwolnienia objęły już sektory gospodarki, które nie były początkowo poszkodowane przez restrykcje związane z pandemią koronawirusa. Kryzys odczuwają już polonijne firmy. Chyba w najlepszej sytuacji wciąż są polskie sklepy. Choć i takie firmy zaczynają odczuwać problemy, dlatego że zakłócone są dostawy towarów z Polski. Zaczyna brakować produktów, tłumaczy mi Andrzej Czuma, właściciel sklepu Krakus Deli z Pocono w Pensylwanii.
Tak, już coraz bardziej to będzie odczuwalne. Już to odczuwam od zeszłego tygodnia. Już jest coraz trudniej. Na przykład jest taka sytuacja z serkami, które latały samolotem i teraz przez to, że samoloty nie latają, to i serków też nie mamy, więc coraz bardziej jest skurczony rynek asortymentu produktu z Polski.
Andrzej Czuma przewiduje, że z każdym dniem sytuacja będzie pogarszać się. Ludziom zaczyna brakować pieniędzy, a mimo, że USA mają specjalny program wsparcia firm i obywateli, to różnie jest z wypłacaniem pieniędzy.
Sytuacja, patrząc na rynek polonijny, patrząc na rynek, na firmę, w której ja pracuję w firmie Square Enterprise, to jest polonijna firma, dystrybutor polonijnych rzeczy z Polski, spożywczych. Bardzo dużo ludzi jest pozbawionych zasiłku, znaczy pozbawionych pieniędzy z tego zasiłku. Pomimo tego, że zarejestrowali się do urzędu o zasiłek, nie dostają go do tej pory. To już trwa kilka tygodni, więc ta sytuacja będzie coraz bardziej nabrzmiała.
A jak przewiduje Andrzej Czuma, coraz bardziej odczuwalna dla każdego obywatela w tym kraju. Agencja Reutera podkreśla, że z każdym tygodniem liczba osób ubiegających się o zasiłki dla bezrobotnych przekracza prognozy ekonomistów. Bezrobocie objęło już ponad 18% Amerykanów w wieku produkcyjnym. W połowie marca minister finansów USA powiedział republikanom w Senacie, zabiegając o poparcie dla pakietu wspierającego gospodarkę, że bezrobocie w kraju może sięgnąć 20%. Przedstawiciele administracji prezydenta Donalda Trumpa kręcili wówczas głowami, mówili, że to niemożliwe, bagatelizowali nadciągający kryzys. A sam resort finansów ogłosił, że minister jedynie wykorzystał wiele modeli matematycznych, by zilustrować swą wypowiedź, ale w żadnej chwili nie sugerował, że tak właśnie będzie. Teraz już ponad 18% i chyba nikt nie ma wątpliwości, że najbliższe tygodnie przyniosą kolejną falę bezrobotnych. Nastroju nie poprawiają przewidywania specjalistów. Druga fala epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest nieuchronna. To, jaka będzie, zależy od tego, w jaki sposób USA się do niej przygotują, powiedział dyrektor amerykańskiego Narodowego Instytutu Alergii i Chorób Zakaźnych Anthony Fauci. A więc to oznacza, że ten kryzys nie skończy się szybko. Może się nawet pogłębić. W rozmowie ze stacją CNN Fauci ocenił, że wiele zależy od najbliższych miesięcy i tego, jak zachowywać się będą sami Amerykanie, by ograniczać rozwój epidemii. Jeśli nie zrobimy tego skutecznie, to możemy mieć złą jesień i zimę, ostrzegał. Fauci po raz kolejny powiedział, że zbyt szybkie znoszenie ograniczeń na poziomie stanowym może spowodować, że wirus nie zostanie ostatecznie pokonany. Za kluczowe w walce z nim uznał rozwój systemu testowania oraz izolowania zakażonych. każda taka wypowiedź przyprawia właścicieli firm o ból głowy. Gospodarka wpada bowiem w poważną recesję i choć niektórzy ekonomiści liczą na to, że dojdzie z czasem do jej gwałtownego ożywienia, to jednak coraz więcej analityków przewiduje, iż nawet gdy pandemia będzie opanowana, amerykańska gospodarka będzie potrzebowała długiego okresu, zanim zdoła się odbić od dna, pisze agencja Associated Press. A ze mną w tej chwili gość Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, największej polonijnej instytucji finansowej. Dzień dobry. Jak pan ocenia to, co dzieje się obecnie w USA? Ten kryzys pana przeraża?
Nie, przeraża to na pewno nie, ale jest dużo niepokojów związanych z tym kryzysem.
Jak pan ocenia, jak długo potrwa ta cała sytuacja związana z kryzysem? Według pana wiedzy, pana przewidywań, może nie wiedzy, może przewidywań, bo na pewno korzysta pan z wielu opracowań, bo słyszymy o drugiej fali epidemii, która może nadejść we wrześniu, w październiku, w listopadzie, czy to może być jesień, może być zima. Jak długo będziemy borykać się ze skutkami tego kryzysu wywołanego epidemią?
Pan nie zadaje łatwych pytań, panie redaktorze.
Od tego jestem, żeby zadawać i trudne, bo to nie ma być łatwo. Chcielibyśmy wiedzieć, co sądzą eksperci na temat tego, co może nas czekać w najbliższych miesiącach.
Moja opinia jest taka, że ciągle nie znaleźliśmy rozwiązania do zlikwidowania przyczyn tego kryzysu. A przyczyny tego kryzysu to jest wirus i to jest przyczyna medyczna. Także dopóki nie będziemy mieli rozwiązania, jak uniknąć, jak wyeliminować ten wirus, czy też zabezpieczyć się, a więc przede wszystkim szczepionka, no i dobry lek, na który mam pewność, że wyleczy ewentualnie zachorowanie, no to nie rozwiążemy tego problemu do końca nigdy. Jak pokazały ostatnie miesiące na całym świecie w zasadzie, jednak ten tak zwany social distancing pracuje, bo w tych krajach, gdzie było to ściśle przestrzegane, jednak ta ilość zachorowań, ilość zgonów jest mniejsza.
To jeszcze jedno trudne pytanie, panie dyrektorze. Że to będzie większy kryzys niż ten, który pamiętamy z 2008 roku?
Na pewno będzie głębszy, jakkolwiek nie uważam, że będzie trwał dłużej. Także moje przewidywania są takie, bo to już nawet widzimy po liczbie bezrobotnych w Stanach Zjednoczonych. W tej chwili po wczorajszym ogłoszeniu kolejnych ponad prawie 4 miliona osób, które zgłosiły się po zasiłek dla bezrobotnych, ta liczba bezrobotnych jest już ponad 30 milionów, czyli zbliża się w zasadzie do 30% całej siły roboczej w Stanach Zjednoczonych. Takiego bezrobocia w Stanach nie było. Także to świadczy o tym, że ten kryzys będzie głęboki, natomiast ja jestem optymistą o tyle, nie uważam, że on będzie trwał tak długo jak kryzys z lat z 2008, 2011-2012.
Bogdan Chmielewski, dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie spotkaliśmy się w jednym studiu, bo tego zabraniają przepisy. To była rozmowa dzięki łączom. Ja w studiu w Waszyngtonie, a dyrektor Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w oddziale tej firmy w New Jersey. Z całego kraju dochodzą informacje o kłopotach firm, instytucji, o tym, jak wygląda życie w miastach, które do tej pory tętniły życiem. No, wygląda to bardzo źle, bardzo niepokojąco. Tysiące osób straciło w trakcie epidemii pracę na przykład w Las Vegas. W słynącym z hazardu mieście niektóre kasyna zmieniono na banki żywności. Samochodowe kolejki do nich sięgają nawet kilku kilometrów. Szacuje się, że połowa osób stojących w kolejkach do banków żywności w Las Vegas robi to po raz pierwszy. To zwykli ludzie, solidni pracownicy klasy średniej. Ich życie wywróciło się do góry nogami. By ograniczyć rozwój epidemii, w Nevadzie większość biznesów wstrzymało działalność. Podobnie zresztą jak w innych rejonach Stanów Zjednoczonych. Wszystkie kasyna są zamknięte. Po tętniącym zazwyczaj życiem mieście przechadzają się pojedynczy turyści, którzy być może skusili się tańszymi ofertami w tej chwili, ale większość atrakcji Las Vegas pozamykana jest. Jest niedostępna. Mieszkańcy mówią, że Las Vegas zmieniło się w miasto duchów. Branża hotelowa szacuje, że kryzys będzie głębszy niż w latach 2008-2009. Także Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi, nie przypomina teraz tego sprzed kilku miesięcy. A ze mną kolejny gość. W tej chwili łączę się tutaj stąd z Waszyngtonu, z Nowym Jorkiem. Tam jest Joanna Sokołowska, właścicielka firmy Joanna Cleaning Service z Nowego Jorku. Pani zatrudnia kilkanaście osób. Jak przetrwać ten kryzys? Jak sobie z tym poradzić? Rozmawiamy o tym, jak firmy w Nowym Jorku będą w najbliższych dniach, a być może już przygotowują się do otwarcia gospodarki.
Wszyscy chcemy, żeby to już ruszyło. No, ekonomia jest bezlitosna. Każdy czeka, żeby wrócić do pracy. Tak samo właściciele czy pracownicy. Czy się przygotowują? Myślę, że nie bardzo wiedzą, czego się spodziewać tak naprawdę. Te dwa miesiące przestoju zrobiły swoje i na pewno będzie to mozolny i długi czas, żeby wystartować z powrotem. Natomiast na pewno wszyscy czekają bez dwóch zdań, żeby to wszystko już wróciło do normy.
Nowy Jork jest takim charakterystycznym miastem, specyficznym, gdzie rzeczywiście mnóstwo firm, dużych, małych, wielkich korporacji. Jak to odbije się na firmach? Dwa miesiące przestoju w takim ogromnym mieście?
Myślę, że bardzo się odbije na firmach i te firmy, które nie posiadają jakiegoś zaplecza finansowego większego, no będą się borykać z dużymi problemami, no bo nie ma co ukrywać, jest wiele zawodów czy firm, które muszą ponosić koszty wynajęcia lokali, a w Nowym Jorku nie ma co ukrywać, te czynsze są bardzo wysokie, więc to generuje jakieś tam koszty. No będzie duży problem, będzie duży problem.
Zatrudniasz sporą grupę osób. Jak ten proces powrotu do normalności w przypadku twojej firmy, którą prowadzisz kilkanaście lat, będzie wyglądał?
No będzie to na pewno złożony proces, długi proces, dlatego że no, moim życzeniem byłoby wystartować tak od razu i żeby wszyscy klienci wrócili, przynajmniej tych, których obsługujemy przez wiele lat i są z nami wiele lat. I żeby to po prostu wróciło do normy. Natomiast wydaje mi się, że to będzie około 25-50% z tego, co żeśmy obsługiwali, ponieważ no, nie ukrywajmy, wiele klientów po prostu straciło pracę i nie będzie ich stać na to, żeby wykupić jakiekolwiek usługi, czy to będzie cleaning service, czy to będzie jakakolwiek inna usługa, więc na pewno będzie dużo mniej tych klientów. I po prostu będziemy musieli, znaczy ja tak do tego, tak mi się wydaje, to jest takie moje osobiste odczucie, że będziemy musieli po prostu zaczynać wszystko od początku.
Czy są jakieś pozytywne sygnały z rynku od klientów, którzy korzystali z usług do tej pory, że czekają, że chcą kontynuować, czy to właśnie wykupywanie usług pojedynczo, czy w formie jakichś abonamentów długoterminowych?
Tak, mamy sygnały od klientów, że czekają na nas. Mamy też klientów, którzy nas nadal supportują i dzięki temu, że nas supportują, ja mogę supportować swoich pracowników.
Właściciele firm wybierają jedną w zasadzie z trzech dróg. Albo od razu profilaktyczne zwalnianie pracowników, obniżanie pensji, albo ta najlepsza wersja dla pracowników, utrzymywanie ich mimo tego postoju. Którą drogę ty wybrałaś w swojej firmie?
No dzięki Bogu, tak jak mówiłam, no mamy tych klientów, którzy nas supportują i dzięki temu...
Rozumiem, że to są tacy, którzy mimo, że nie korzystają teraz z usług, płacą tak, żebyście mogli przetrwać.
Tak, dokładnie. Tak dokładnie to w tej chwili wygląda. I właśnie dzięki takim klientom, no ja nie byłam zmuszona do tego, żeby kogoś pożegnać, podziękować za pracę. Nadal pracuję z tym samym zespołem i mam nadzieję, że będę pracować z tym samym zespołem. I że powrót do tak zwanej normalności nie zmusi mnie do podjęcia takich drastycznych kroków, że będę po prostu musiała komuś podziękować za pracę. Mam nadzieję, że to wróci w miarę do normy.
Z Nowego Jorku Joanna Sokołowska, dziękuję bardzo. Nowy Jork, miasto, które nigdy nie śpi. Miasto odwiedzane przez miliony turystów, miasto marzeń dla wielu. Choć brudne, zatłoczone, to przyciąga ludzi jak magnes. Zatrzymajmy się na chwilę, zróbmy przerwę od koronawirusa i wpływu epidemii na gospodarkę. Ze mną bowiem jest teraz w studiu Lidia Krawczuk, dziennikarka RMF Classic, zakochana w Nowym Jorku, osoba, która była tam dziesiątki razy, autorka podcastu Ameryka i ja, która tym razem nagrała właśnie odcinek o Nowym Jorku. No więc wykorzystajmy okazję. Co ty widzisz w tym mieście?
Dzień dobry. Ja widzę piękno tego miasta, jak się zmienia, jak ono jest inne za każdym razem, gdy do niego przyjeżdżam, jak było zupełnie inne, gdy po raz pierwszy do niego przyjechałam, czyli 11 lat temu, a jak inne jest teraz. Nowy Jork to jest energetyczny wampir, ja to za każdym razem powtarzam i uwielbiam do Nowego Jorku wracać, ale nigdy nie marzyłam, żeby w Nowym Jorku zamieszkać, ponieważ to jest miasto moim zdaniem trudne do życia, ale uwielbiam do Nowego Jorku przyjeżdżać i o tym między innymi opowiadam w najnowszym odcinku podcastu Ameryka i ja.
Jak oceniasz, po tym kryzysie Nowy Jork się podniesie, to wciąż będzie miasto, które nie będzie spało, bo tyle będzie się tam działo?
To, że Nowy Jork podniesie się po tym kryzysie, to nie mam najmniejszych wątpliwości. To jest tego typu miasto, które na pewno sobie poradzi. Natomiast nie potrafię odpowiedzieć na pytanie, jak długo to potrwa. Nie jestem ekonomistką, także no, na to pytanie to już musiałby jakiś ekonomista odpowiedzieć. Ale nie mam wątpliwości, że Nowy Jork się podniesie. Może nawet będzie jeszcze silniejszy. Na pewno zostaną wyciągnięte jakieś wnioski. I no, będziemy jeździć do tego Nowego Jorku. Ja w to wierzę, że będziemy jeszcze chodzić po ulicach Nowego Jorku, że będzie tak jak dawniej.
Co konkretnie w twoim nowym podcaście właśnie o Nowym Jorku?
W tym ostatnim, 40. już odcinku podcastu Ameryka i ja opowiadam trochę na początku, jak to było, jak ja po raz pierwszy pojechałam do Nowego Jorku bez kompletnego planu, bez żadnej listy do odhaczenia, co chcę zobaczyć, bez mapy, bez smartfona, bo nie miałam jeszcze wtedy smartfona. To było 11 lat temu. I opowiadam o tym właśnie, jak to było, jak po raz pierwszy w tym pierwszym dniu od razu wylądowałam na dachu świata. Tym dachem świata był dla mnie teraz widokowy na Empire State Building, który znajduje się na 86. piętrze i wtedy wieczorem zobaczyłam po raz pierwszy panoramę Manhattanu właśnie stamtąd i ta panorama Manhattanu, nie będę ukrywała, wbiła mnie w ziemię. I mówię o tym, ale również krążę wokół Piątej Alei, ponieważ Piąta Aleja była tym miejscem, które mnie bardzo w Nowym Jorku zaskoczyło. A zaskoczyło mnie dlatego, że zupełnie inaczej sobie to wszystko wyobrażałam przed przyjazdem na Manhattan. Także o tym między innymi opowiadam w najnowszym podcaście i zapraszam serdecznie do słuchania i oczywiście subskrybowania podcastu Ameryka i ja.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Lidia Krawczuk, dziennikarka RMF Classic i autorka podcastu Ameryka i ja. Na początku mojego podcastu Ameryka z bliska mówiłem o samolotach, których mniej jest na amerykańskim niebie. Szef koncernu Boeing poinformował, że 10% pracowników firmy zostanie zwolnionych ze względu na kryzys wywołany pandemią koronawirusa. Na całym świecie Boeing zatrudnia 160 tysięcy osób. Koncern będzie musiał z czasem dokonać jeszcze większej redukcji etatów w obszarach, które są najbardziej zależne od kondycji naszych klientów. Ponad 15% miejsc pracy związanych z samolotami komercyjnymi i usługami biznesowymi, jak i funkcjami korporacyjnymi, napisał szef Boeinga w mailu do pracowników. Linie lotnicze i producenci samolotów zostali szczególnie dotknięci przez restrykcje związane z pandemią. Światowe Towarzystwa Lotnicze twierdzą, że spowodowany koronawirusem kryzys grozi zlikwidowaniem 25 milionów miejsc pracy na całym świecie. W połowie kwietnia Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Powietrznego poinformowało, że straty linii lotniczych na świecie spowodowane pandemią koronawirusa sięgną 314 miliardów dolarów. Boeing ma ponadto finansowy i wizerunkowy problem związany z modelem 737 MAX. Jak wiecie, od marca ubiegłego roku wszystkie te maszyny pozostają unieruchomione na ziemi w następstwie katastrof dwóch z nich. I to jest olbrzymi problem Boeinga. Sytuacja na świecie związana z epidemią koronawirusa i kryzysem, który został wywołany właśnie pandemią, jest bardzo trudna. To był podcast Ameryka z bliska. Postarałem się wam wytłumaczyć, jak to wszystko ma teraz wpływ na gospodarkę, co może wydarzyć się w najbliższych tygodniach. Mam nadzieję, że jest to pakiet informacji, które was zainteresowały. Przypomnę, raz w tygodniu nagrywam podcast Ameryka z bliska. Ten podcast możecie subskrybować, do czego gorąco zapraszam. Mnie znajdziecie na Twitterze, znajdziecie mnie także na Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarki tych portali wpisać moje imię i nazwisko. Ja nazywam się Paweł Żuchowski, a przede wszystkim usłyszycie mnie każdego dnia na antenie radia RMF FM. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, dużo zdrowia, kłaniam się nisko, Paweł Żuchowski.